Zakończenie. Dzisiejsza wiedza o człowieku i jego zbiorowości pozwala stwierdzić, że nasze jestestwo składa się z części świadomej, intelektualnej, zarządzanej przez umysł i części nieświadomej, duchowej, zarządzanej przez podświadomość. Nasza świadomość ma funkcje podobne do funkcji naszej skóry, która jako jedyny element naszego ciała odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Skóra, jak i świadomość zachowują się tak, jakby tylko one miały kontakt ze światem i go tworzyły. Udział zaś świadomości i zapewne skóry też w udziale doświadczenia życia to tylko 5-10%. Natomiast w 90-95% naszego życia to zdarzenia wynikłe z udziału naszej podświadomości, która te wszystkie bodźce zewnętrzne przetwarza. Podświadomość składa się z odwzorowań treści zapomnianych, wypartych, podświadomie dostrzeżonych i tych powstałych z emocji i myśli człowieka. W życiu społecznym istnieje również pamięć zbiorowa, nazwana przez Carla Gustava Junga nieświadomością zbiorową. Rupert Sheldrake odkrył, że ta część naszego bytu, którą Jung nazwał nieświadomością zbiorową, ma właściwości tworzenia okoliczności sprzyjające powtórzeniom siebie w obszarze emocjonalnym i nazwał ją polem morficznym. To tak, jakby każde życie zachowywało pamięć kształtu. Aby zilustrować współdziałanie świadomości i podświadomości, przywołam następujący przykład. Przy ukłuciu igłą naszej skóry napinają się pozaświadomie nasze mięśnie. Jednak przy częstym bodźcu już sam widok czegokolwiek ostrego również napina mięśnie. Podobnie jest z polami morficznymi. Pole, które zawiera pamięć emocjonalną, z czasem pod wpływem bodźców czasu, w którym one powstały, tę emocjonalność wywołują. Nie tylko wywołują, ale dążą również do ustanowienia modelu ze swojej pamięci. Pola morficzne dążą do tego, aby przywrócić stan emocjonalny czasu, kiedy zostały utworzone. Obecne słowa hymnu powstały tuż po upadku państwa polskiego, czyli w wielkiej traumie narodowej. Są jak bodziec, jak ukłucie, który uruchamia społeczną, podświadomą emocjonalność podziału i cierpienia tamtego okresu. Więcej uzasadnień wskazujących na konieczność zmiany słów śpiewanego obecnie hymnu zawarłem w broszurze Hymn kształtuje duszę i charakter narodu. Poniżej przywołuję słowa w tej samej rytmice jako przyczynek do dalszej dyskusji na ten temat. Polskie skrzydła. Polska dumnie razem z nami wznosi się wysoko. My jesteśmy jej skrzydłami, wspólnie i szeroko. To jest ziemia uświęcona miejscem urodzenia, a w jej księdze każda strona dzieje w moc zamienia. Rzeczypospolita nasza najjaśniejsza, w sercach nam rozkwita, Polska najważniejsza. Bis. Bo ojczyzna, tak jak matka, kocha bez warunku. Byśmy kroczyć do ostatka mogli w gwiazd kierunku. Przykład bowiem ci nam dali, którzy w lęku chwili życie swoje oddawali, byśmy wolni byli. Rzeczypospolita nasza najjaśniejsza, w sercach nam rozkwita Polska najważniejsza. Bis. To też Polska z duchem chwały jest jak siła ziarna. W męstwie naszym punkt ma stały, jak gwiazda polarna. I choć w duszy jeszcze blizna jest jak kwiat w rozkwicie, a zaś wolność, Bóg, ojczyzna są czym nasze życie. Rzeczypospolita nasza najjaśniejsza, w sercach nam rozkwita Polska najważniejsza. Bis. Solidarność zaś z Enigmą i warszawską bitwą są wolności naszej dźwignią i naszą modlitwą. Zaś nauki polskiej siła słońce zatrzymała, gazy pierwsze też skropliła, rad i polon dała. Rzeczypospolita nasza najjaśniejsza, w sercach nam rozkwita, Polska najważniejsza. Bis. A dorobek jest bogaty już od księcia Piasta. Jest tak piękny, jakby kwiaty, i wciąż się rozrasta. To też idźmy w równym szyku, aż się wielkość stanie. Od gór naszych do Bałtyku szczęściu na spotkanie. Aneks. Widok i treść listu gratulacyjnego. Gratuluję, jak też kłaniam się do pasa, życzę dużo pomyślności, niechaj trwa ta dobra passa. Oraz życzę, aby w Sejmie, w tej świątyni demokracji było twórczo i przyjemnie, zaś w tworzeniu życzę racji, aby rosły bez konkolu i służyły wspólnej sprawie, by też były na swym polu tym, czym światło jest w uprawie. Sejm jest bowiem jak spisz dzwonu, jest to miejsce uświęcone, jakby miejscem było tronu, choć jest nieraz obłocone. W nim to przyszłość się odlewa, tak jak Rudę po wytopie, no a potem, co zdumiewa, zawsze z nami jest już w stopie, bowiem przyszłość, czapka z głowy, gdy nie zniszczy jej głupota i ma wymiar ideowy, to ważniejsza jest od złota. To też trzeba w nas ją chronić, bo to nasze możliwości, więc nie można jej uronić, tak jak życia w świadomości. Więc niech będzie tak jak Ruda. Najpierw musi być odkryta, a gdy odkryć się ją uda, to być musi wydobyta. No a dalej? Oczyszczana dzień po dniu i noc po nocy, potem w duszy flotowana, by oddzielić złość od mocy. Dalszy proces jej obróbki to już wytop. Mocy lawa, dalej testy, lawy, próbki i odlewy. W formach sprawa. Jednak formy już te stare, które bardzo są zniszczone i w wyglądzie są już szare, te być muszą wymienione. Nowe muszą być też piece do przyszłości wytapiania, by wytopu nowi spece byli zgodni w trakcie lania. Bowiem przyszłość to tworzywo, które nie jest lejne w złości oraz leje się o dziwo, już przy szczypcie uczciwości. To też wszystkie złe zamiary, wszelkie złości już odstane, złe projekty i przywary trzeba zdmuchnąć, tak jak pianę. Co zaś tyczy się relacji tych pomiędzy w naszym Sejmie, to niech każdy z puli racji jedną własną z nich odejmie, bowiem racje są jak chmury, często mrokiem się w nas stają, a zaś mrok ten, tak jak mury, dobrą przyszłość zasłaniają. By więc przyszłość już odlana miała piękno, płatka kwiatu, niechaj będzie odziewana w przodku w kontusz z majestatu, tak by odlew w świadomości rzeczy naszej pospolitej w każdym sercu był z miłości i w postaci tylko litej, zaś majestat najjaśniejszej był z najlepszą naszą wolą i z pokory najskromniejszej, tak by mógł być z aureolą, by jej orzeł swym lataniem mógł na niebie ślad zostawić, a zaś lotu swym przesłaniem mógł ojczyznę naszą sławić poprzez skrzydła rozłożone i przez wolność w swojej istocie, ale również przez koronę i przez gniazdo w patriocie. Tutaj małe wyjaśnienie dotyczące patrioty. Jakie musi mieć myślenie, aby tworzył wzorzec cnoty? Patriota to ktoś taki, kto ma owoc już dojrzały, kto dla kraju ma też maki i dorobek okazały, kto ojczyznę ma w swej duszy i w uczuciach dlań jest stały, kto też grozę jej pokruszy, choćby zlitej była skały. On nie dzieli my i oni i nie nosi w sercu winy, racji kraju zawsze broni i dlań tylko ma wawrzyny. Patriota jest też szczery i ma to, co mieć należy, czyli dobro i maniery, i jest wzorcem dla młodzieży. On też wierzy w demokrację i szanuje głos większości. On uznaje innych rację, zaś swych racji on nie rości. Nie zajmuje się krytyką, jak też nie jest pamiętliwy. I choć ma coś z polityką, to w swym sercu jest szczęśliwy. Wiarą kroki swoje mierzy i pomnaża też swym byciem. On w pomyślność kraju wierzy i się cieszy swoim życiem. W dobro wspólne stale łoży oraz cieszy się stworzenia. To też tworzy, 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 by wypełnić swe marzenia. A ponadto z nim ojczyzna, tak jak ziemia z wierzchniej strony, w minerały bardziej żyzna, dużo lepsze daje plony. Bo ojczyzna też ma duszę, choć się zdaje, jest bezwiedna, ma swe dzieje i ratusze i jak matka też jest jedna. W niej to mamy swe korzenie oraz soki z niej bierzemy. W niej też przyszłość ma schronienie i w niej siebie formujemy. Nasza w niej też jest historia oraz przodków naszych chwała. W niej jest wielka też wiktoria, bo się wolna dla nas stała. Mełpin, 2 listopada 2015 roku. Treść listu otwartego do Senatu. W ostatnich latach jesteśmy świadkami narastania w naszym społeczeństwie głębokich podziałów. Temu stanowi rzeczy towarzyszy rozgoryczenie i brak wiary w to, iż system przedstawicielski, powszechne wybory do organów ustawodawczych i wykonawczych państwa jest w pełni skuteczną formą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie mają wpływ na rozwój kraju. W następstwie tego pogłębia się niechęć obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym. Dlatego my, niżej podpisani, korzystając z uprawnień zawartych w artykule 54 i artykule 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy włączyć się w nurt dyskusji dotyczącej zmiany tejże konstytucji. Wyrazem tego był list, który już wiosną 2011 roku został doręczony wszystkim posłom 7. kadencji Sejmu. Żywimy przekonanie, że gdyby przedstawiona w nim propozycja zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała aprobatę opinii publicznej, byłoby to z korzyścią dla jakości naszego życia publicznego. Zwracaliśmy uwagę na to, że standard przyznawania każdemu obywatelowi czynnego prawa wyborczego ma wprawdzie tę zaletę, że w każdym człowieku dostrzega właściwą mu godność osoby, wszakże równocześnie jego wadą jest to, że nie uwzględnia się w nim wagi wartości, jakie dany obywatel wnosi w życie kraju. Takie ustalenia są szkodliwe społecznie i krzywdzące dla osób, których praca i wysiłki w istotny sposób wzbogacają zasoby kulturowe i materialne kraju, gdyż prawa wyborcze stawiają ich na równi z obywatelami, których działalność jest szkodliwa. Ten stan rzeczy jest powodem, dla którego znaczna część osób o bardzo wysokim potencjale twórczym i ludzi szeroko rozumianego sukcesu dystansuje się od polityki. Obecny system uniemożliwia stałe, zdefiniowane prawem wyróżnianie i nagradzanie tych obywateli, których działalność sprawia, że rozwój społeczny jest w ogóle możliwy. Nasza propozycja ma na celu naprawę tego systemu, ponieważ daje możliwość wyróżniania obywateli twórczych, a ponadto stwarza podstawy do budowania autorytetów. Osobom, które wnoszą ponadprzeciętny wkład w życie społeczne, które są bardziej świadome i zdeterminowane w działalności na rzecz rozwoju kraju, przyznaje dodatkowe głosy wyborcze. Proponujemy przyznanie dodatkowych głosów wyborczych tym obywatelom, którzy wyróżniają się wnoszeniem określonych wartości do życia społecznego. Za takie wartości uznajemy, po pierwsze, wartość wpłacanego podatku dochodowego. Każdy, kto wpłaca podatek dochodowy w kwocie wyższej niż średnia krajowa, dostaje dodatkowo tyle głosów wyborczych, ile wynosi krotność tej wartości. Po drugie, cenzus wykształcenia. Za podstawę przyznania dodatkowego głosu wyborczego uznajemy a. ukończenie szkoły średniej, matura, jeden głos. B. ukończenie studiów wyższych, pierwszego lub drugiego stopnia, dwa głosy. Po trzecie, liczebność rodziny. Proponujemy przyznanie prawa wyborczego osobom niepełnoletnim do czasu osiągnięcia przez niepełnoletności. Ich głosami dysponowałby jeden z rodziców. Otrzymałby na każde dziecko dodatkowo jeden głos. Propozycja nasza wzmacnia znaczenie w życiu publicznym oraz wpływ wyborczy tych osób, które przez swoje zaangażowanie, pracę i talenty w większym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszej ojczyzny.